Dobry wieczór, mówi Paryż Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś niedzielę, 4 października, za szybką studia w Nacykwańskim Domu Radia. Program realizują Andrea Kunowa i Pablo. Po dzienniku nadamy z naszych archiw relację z uroczystości nadania Markowi Edelmanowi Legii Honorowej przez szefa dyplomacji francuskiej Bernarda Kouchnera. Potem usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego i korespondencję ze Strasburga Andrzeja Gebera o strategii dla państw regionu Morza Bałtyckiego. Magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Europa cieszy się z irlandzkiego tak. Mahmud Ahmadinejad zgodził się na wizytę inspektorów agencji atomowej w kolejnej elektrowni, w której dochodzi do wzbogacania rud uranowych w mieście Kom. Ma do tej wizyty dojść 25 października. Z oficjalną wizytą przybył do Fenianu premier Chin Ludowych Wen Jiabiao. W połowie przyszłego tygodnia szwajcarski wymiar sprawiedliwości zdecyduje się, co zrobić z Romanem Polańskim. W Grecji odbywały się przedterminowe wybory parlamentarne. Paryż i Londyn zapowiedziały udzielenie krajom biednym 4 miliardów dolarów pomocy. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Agnieszką Kumor, która zaznajomi teraz Państwa z reakcjami na piątkowe przyjęcie przez Irlandię traktatu lizbońskiego.
Francja powinszowała Irlandii zwycięstwa tak w piątkowym referendum nad przyjęciem traktatu lizbońskiego i wezwała kraje, które tego jeszcze nie uczyniły, by poszły śladem Irlandczyków. Francuski premier François Fillon podkreślił rolę swego irlandzkiego odpowiednika Briana Cohena w zwycięstwie tak. W podobnym duchu wypowiedzieli się europejscy partnerzy Irlandii, m.in. brytyjski premier Gordon Brown, kanclerz Niemiec Angela Merkel, szef rządu włoskiego Silvio Berlusconi, hiszpański sekretarz stanu do spraw Unii Europejskiej Diego López Garrido. Głosowanie to pozwoliło na pokonanie ważnego etapu, który dzieli nas od wejścia w życie traktatu lizbońskiego, powiedział ze swej strony Nicolas Sarkozy. Francja życzyłaby sobie, by te kraje, które tego jeszcze nie uczyniły, przeprowadziły u siebie procedurę niezbędną do przyjęcia traktatu, aby mógł on zacząć obowiązywać przed końcem roku, dodał francuski prezydent. Przychylne głosy w stronę Dublina popłynęły ze strony Bernarda Kouchnera, ministra spraw zagranicznych Francji, oraz Pierre'a Lelouche'a, sekretarza stanu do spraw europejskich. Dziękujemy naszym irlandzkim przyjaciołom, powiedzieli razem obaj panowie. To zdecydowane zwycięstwo potwierdziło poparcie irlandzkiego społeczeństwa dla traktatu z Lizbony. Zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania w Irlandii Unia Europejska rozpoczęła zabiegi zmierzające do nakłonienia Czechów, by ratyfikowali traktat u siebie, podczas gdy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński zapowiedział, że uczyni to zaraz po zwycięskim głosowaniu Irlandczyków, przypomniał to w sobotę premier Donald Tusk. Przyjęcie traktatu przez Republikę Czeską zależy od dobrej woli jej prezydenta Václava Klausa, zdecydowanego eurosceptyka. Kiedy jeszcze trwało liczenie głosów, szwedzka prezydencja Unii doprowadziła do spotkania w Brukseli przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso z czeskim premierem Janem Fischerem. Jestem pewien, że polski prezydent podpisze tekst, czytamy w komunikacie szwedzkiego premiera Fredrika Reinfelda. Dlatego poprosiłem premiera Czech i przewodniczącego Barroso o przybycie na nadzwyczajne spotkanie do Brukseli. Václav Klaus zapowiedział w sobotę, że nie uchyli rąbka tajemnicy co do swej decyzji, dopóki czeski Trybunał Konstytucyjny, do którego wpłynął wniosek w tym tygodniu, nie wypowie się w tej sprawie.
Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Przebywający w Teheranie dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei spotkał się z prezydentem Iranu Mahmudem Ahmadinejadem. Ten ostatni zgodził się na wizytę inspektorów MAEA w kolejnej elektrowni atomowej, w której dochodzi do wzbogacenia rud uranowych, a która znajduje się w mieście Kom. Ma do niej dojść 25 października. Do tej wizyty Ahmadinejad twierdzi, że po rozmowie z El Baradei nie ma już żadnych niedopowiedzeń między Iranem a agencją. Szef MAEA natomiast powiedział, że wśród państw zachodnich i w łonie samej agencji nadal pozostają pewne wątpliwości co do intencji Teheranu w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Zapowiedział też, że 19 października dojdzie w Wiedniu do spotkania delegacji Iranu z delegacjami trzech mocarstw: Rosji, Francji i Stanów Zjednoczonych. na temat propozycji ewentualnego wzbogacania rud uranowych przez jakiś kraj trzeci. Przypomnijmy, że Francja wyraziła na tę propozycję Ahmadinejada ochoczą zgodę, a Rosja równie ochoczo powiedziała, że to ona może Iranowi dostarczać wzbogaconego uranu do produkcji paliwa jądrowego. Z rzadką wizytą oficjalną przybył do Fenianu premier Chin Ludowych Wen Jiabao. Na lotnisku przywitał go, rzecz równie niespotykana, sam Kim Jong-il, głowa państwa północno-koreańskiego. Według oficjalnych mediów północno-koreańskich i chińskich jest to przyjacielska wizyta oficjalna i potrwa 3 dni. W pierwszym dniu Kim Jong-il zapewnił swego gościa, że Fenian gotów jest do ponownego podjęcia bilateralnych i multilateralnych rozmów na temat północno-koreańskiego programu jądrowego. Przypomnijmy, że rozmowy na ten temat prowadzone w Pekinie od roku 2003 przez oba państwa koreańskie, USA, Chiny, Japonię i Rosję zostały przez Fenian zerwane i ostatnio KRLD dokonała kilku prób z rakietami bliskiego, średniego i dalekiego zasięgu. Nałożone w związku z tym przez ONZ sankcje Fenian uznał za niesprawiedliwe, gdyż jego zdaniem były to próby z satelitą telekomunikacyjnym. Adwokat zatrzymanego w Szwajcarii i przebywającego tam w areszcie Romana Polańskiego, mecenas Hervé Temim, poinformował, że prawdopodobnie w połowie przyszłego tygodnia szwajcarski wymiar sprawiedliwości zdecyduje się, co zrobić ze znanym reżyserem. Przypomnijmy, że zwrócił się on do sądu w Belinconie o możliwość warunkowego opuszczenia więzienia, odmawiając jednocześnie ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger, były przecież aktor filmowy, powiedział, zapytany przez dziennikarzy o zdanie na temat Polańskiego, że powinien on być potraktowany jak każdy inny. The Washington Post i Los Angeles Times poinformowały, że Roman Polański zawarł z Samantą Geimer w 1993 roku porozumienie, w myśl którego miał jej wypłacić w ramach odszkodowania $500,000. W roku 1996 suma ta wzrosła do ponad $600,000 wraz z odsetkami, ale rok później Polański sugerował, że, jak twierdzi Los Angeles Times, sprawa ta została uregulowana. Szwajcarski dziennik Le Matin donosi, że Polański nie skarży się na warunki przetrzymywania w szwajcarskim więzieniu, że traktuje się go tam dobrze oraz że otrzymuje on 5 franków szwajcarskich dziennie kieszonkowego. Ulicami Rzymu przeszła w sobotę wielka, prawie 100-tysięczna manifestacja osób w obronie wolności słowa prasowego. Według organizatorów manifestantów było 350 tysięcy. Demonstrację zorganizowała Włoska Federacja Prasowa do spółu z włoską lewicą. Manifestanci demonstrowali przeciwko włoskiemu imperium mediatycznemu premiera Silvio Berlusconiego. W niedzielę odbywały się w Grecji przedterminowe wybory parlamentarne. W wyborach zmierzyły się 2 główne greckie siły polityczne, rządząca Nowa Demokracja, premiera Kostasa Karamanlisa oraz opozycyjny ogólnogrecki ruch socjalistyczny PASOK pod wodzą 57-letniego Georgosa Papandreou. Nie ma jeszcze wyników wyborów. Ostatnie sondaże przedwyborcze wskazywały na wygraną PASOK. Greckie społeczeństwo wydaje się bowiem niezadowolone z tego, jak konserwatywny rząd 53-letniego Karamanlisa walczył ze skutkami kryzysu finansowego oraz z młodzieżowymi zamieszkami pod koniec 2008 roku. Paryż i Londyn zapowiedziały udzielenie krajom biednym $4 miliardów pomocy. Natomiast rosyjski minister finansów Anatolij Kudrin zapowiedział, że Rosja zamierza pożyczyć od Banku Światowego sumę €4 miliardów. W Afganistanie, w prowincji Nuristan, przy granicy pakistańskiej doszło do potyczek między miejscowymi talibami a siłami NATO. Zginęło 8 amerykańskich Marines oraz 2 żołnierzy armii afgańskiej. Wobec podnoszących się tu i tam głosów dotyczących celowości interwencji wojsk ISAF w Afganistanie, amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego generał James Jones uspokoił, że Afganistan nie dostanie się z powrotem w ręce talibów, mimo ich spektakularnych ostatnio sukcesów. Był to dziennik Radio France Internationale. Słuchają Państwo Paryża. Nadamy teraz archiwalną relację Kazimierza Sobolewskiego z uroczystości nadania zmarłemu przedwczoraj Markowi Edelmanowi francuskiej Legii Honorowej przez ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kouchnera.
Jeszcze nie było takiego zwycięstwa. Zwycięstwa człowieka nad człowieczym bestialstwem. Pragniemy zemsty, ale innego rodzaju. Po zagładzie i wojnach my pragniemy pokoju i to jest nasza zemsta. Mówił prezydent Izraela Shimon Peres podczas uroczystości 65-lecia powstania w getcie warszawskim. Żołnierze z getta nie walczyli o zwycięstwo, lecz o honor. Podjęli walkę w warunkach beznadziei. Getto warszawskie było bez najmniejszej przenośni piekłem, powiedział z kolei prezydent Polski Lech Kaczyński. Warszawskie getto stworzyli Niemcy w 1941 roku. W zamkniętej murem części Warszawy zgromadzili 450 tysięcy ludzi, którzy pozbawieni byli podstawowych warunków do życia, skazani na śmierć. W kwietniu 1943 roku żydowska młodzież w getcie podjęła nierówną walkę z niemieckim okupantem, aby zginąć z godnością. Ostatni z przywódców powstania w getcie, Marek Edelman, otrzymał w ambasadzie Francji w Warszawie legię honorową, którą wręczył mu jego francuski przyjaciel, także lekarz z zawodu, minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner, którego ojciec był również Żydem, a dziadkowie ze strony ojca zginęli w Auschwitz.
Lui, l'homme de paix, lui qui sera un des plus grands médecins de ce pays, lui a entamé le combat et lui disait: nous tirons pour que de l'autre côté du mur on nous entende. Nous tirons pour vivre, pour exister. Nous tirons parce que nous sommes vivants.
Był przecież lekarzem, znamienitym lekarzem. Był bohaterem, był człowiekiem pokoju. A mimo to zdecydował się, że będzie strzelał. Że będzie strzelał po to, ażeby te strzały usłyszano po drugiej stronie muru.
Voilà, ils étaient cinq. Et on dit qu'ils n'avaient pas cent ans à eux cinq.
Było ich pięciu. Razem nie mieli nawet 100 lat.
On dit qu'ils étaient une bande de jeunes juifs dépenaillés. On dit qu'ils portaient un pullover rouge.
Mówią, że była to garstka odzianych w łachmany Żydów. O nim, że miał akurat czerwony pullover.
Il y avait eu 400 000 déportés à Treblinka dans les mois précédents, venus du ghetto de Varsovie. On dira dans les rapports qu'ils étaient bains pour cette suprême insurrection, la mère de toutes les insurrections.
W poprzedzających wybuch powstania miesiącach około 400 tysięcy Żydów zostało zesłanych do Treblinki z getta warszawskiego. W raportach z tamtego okresu o bojownikach żydowskiego ruchu oporu powie się, że było ich około 220 tych, którzy podjęli wysiłek powstania. Powstania będącego matką wszystkich innych powstań.
Au fond, je n'ai jamais rencontré d'homme plus important. Et je donnerai de lui cette définition qui me vient de mes lectures d'adolescent. Marek Edelman, c'est un homme véritable.
Dla mnie ważniejszego człowieka na świecie nie ma. Wielu chciałoby się do niego czuć podobnymi. Przynajmniej ja chciałbym czuć się podobnym do niego. I to mi przywodzi na myśl definicję, jaką chciałbym go opatrzyć. Definicję, która pochodzi z moich młodzieńczych lektur. Marek Edelman jest dla mnie prawdziwym człowiekiem.
RFI.
Przegląd prasy francuskiej. Piotr Błoński.
Na pierwszy rzut oka tygodniki serwują nam kolejną porcję plotek politycznych, populistycznych interpretacji przyczyn kryzysu, a także pospolitych donosów. W tych ostatnich celuje w tym tygodniu L'Express, publikując listę uprzywilejowanych, zajmujących luksusowe domy mieszkania, bardziej czy mniej służbowe. Jacques Julliard w Le Nouvel Observateur, Bernard-Henri Lévy w Le Point, felietoniści nie do zdarcia, pielęgnują swoje ideały. Ich mniej utalentowani koledzy, jak choćby nieznośny Patrick Besson w tymże nie tracą przekonania, że tekst jest tym cenniejszy, im bardziej powierzchowny, prowokujący, pogardliwy i nieodpowiedzialny. Bawi się on, kreśląc scenariusz wojny Zachodu z Iranem pod hasłem narzucenia tam demokracji kosztem milionów ofiar śmiertelnych. Za tym wszystkim kryją się jednak jakieś wątpliwości, jakiś niepokój. Le Point publikuje duży artykuł o przejęciu władzy przez Pétaina w 1940 roku i ślepemu uwielbieniu go wówczas przez rodaków. L'Express rozmowę z Orlando Figuesem, autorem Szeptaczy, książki o stalinowskiej Rosji, opartej na setkach rozmów nagranych w początku lat 90. Le Nouvel Observateur zaś poświęca obszerny zestaw artykułów psychologicznym skutkom złych stosunków w pracy, które rzutują dziś we Francji na powszechne nastroje, bo też słodka Francja nie słynie z sielankowych relacji w tej dziedzinie. Kilka słów o donosach. Wykorzystywanie wpływów i znajomości dla uzyskania przywilejów jest oczywiście naganne, ale w swoim zacietrzewieniu dziennikarze L'Express zapędzili się za daleko, zaliczając do tej kategorii uprzywilejowanych Fadelę Amare, panią minister integracji społecznej. Zajmuje ona mieszkanie o powierzchni 55 metrów kwadratowych w bynajmniej nieprestiżowej 13 dzielnicy Paryża. Jest to mieszkanie socjalne, na które przydział otrzymała ona wiele lat temu i za które płaci czynsz według cennika, bez ulgi. Po nominacji administracja mieszkań socjalnych zażądała, by opuściła ona to mieszkanie, cytuję, nie licując z godnością ministra. Fadela Amara zaproponowała, by płacić większy czynsz, ale nie znaleziono odpowiedniego paragrafu. Odmówiła więc odejścia, bo jak tłumaczy, przyzwyczaiła się, lubi sąsiadów i sąsiedztwo, a w ogóle nie uważa, by kolidowało to jakoś z pracą w rządzie na temat społecznej integracji. Problem w tym, że jej nazwisko znalazło się w artykule o ewidentnych nadużyciach i wśród fotografii luksusowych albo wręcz pałacowych siedzib. Nie jest to przeoczenie, jest to haniebna manipulacja. Bernard-Henri Lévy wyraża w Le Point swą satysfakcję z wyników wyborów dyrektora generalnego UNESCO. Należał on do tych, którzy nie kryli oburzenia z powodu kandydatury egipskiego ministra kultury Faruka Hosniego, którego w końcu pokonała Bułgarka Irina Bokova. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś najmniejsze nawet wątpliwości co do tego, że Faruk Hosni nie był dobrym kandydatem, czytamy, to rozwiały się one bez śladu. Po przegranych wyborach istnieją dwie możliwe postawy. Można pogodzić się, fair play, z wynikiem, rozumiejąc, że to wynik demokratycznej debaty. Tak uczyniło pięcioro pozostałych kandydatów wyprzedzonych przez panią Bokową. Można też obrazić się, kipieć złością i rozgłaszać, że to wynik machinacji, spisku. Tak właśnie zareagował Faruk Hosni, oświadczając, że stoją za tym organizacje żydowskie i lobby. Mniejsza o to, że nie wiadomo, jakie to organizacje żydowskie miał on na myśli. Mniejsza o to, że w imię Realpolitik Izrael popierał jego kandydaturę ramię w ramię z Francją. Natomiast znamienna jest swoista pawłowowska reakcja, która sprawia, że jak coś jest nie tak, to winni są Żydzi. Ten człowiek, który miesiącami starał się zatrzeć wrażenie, jakie wywołało jego osławione zdanie o osobistej gotowości do palenia książek napisanych po hebrajsku, nie wytrzymał nawet kilku dni, by nie ulec tym samym refleksom potępienia, cytuję, żydowskiego i syjonistycznego lobby, które miałoby przeciw niemu knować. Nikczemność wyszła na jaw. Jacques Julliard jeszcze raz napomina lewicę, by przestała się dzielić. Tym razem skłaniają go do tego wyniki wyborów niemieckich. SPD 23%, Die Linke 11,9%, Razem 34,9%, czyli więcej niż 33,8% otrzymane przez CDU. Podziały polityczne lewicy europejskiej, tu Julliard patrzy szerzej, są skutkiem jej podziałów ideologicznych. Po upadku komunizmu i triumfach modelu neoliberalnego lewica europejska rozeszła się w dwóch kierunkach. Większa jej część, w tym oficjalne partie socjalistyczne, pogodziła się ze zmianą, przyczyniając się do przełknięcia liberalnej pigułki przez warstwy ludowe. Na drugą, mniejszą część składają się lewackie grupy i grupki, donkiszoci antykapitalizmu, nie przyjmujący do wiadomości realiów. Jedni z drugimi spierają się i kłócą ku uciesze adwersarzy. Julliard domaga się od lewicy rzetelnej analizy jako warunku ponownego zwarcia szeregów. Dlaczego praca jest dla wielu osób we Francji męczarnią? Le Nouvel Observateur przedstawia w 5 punktach główne konkluzje psychologów i socjologów. Spróbujmy je streścić. Po pierwsze, stosunkowo mały odsetek osób aktywnych zawodowo i koncentracja tej aktywności w przedziale od 25 do 45 lat. Nieprawda, że Francuzi leniuchują. Mimo 35-godzinnego tygodnia pracy pozostają w średniej europejskiej rocznego czasu jej trwania, a ich wydajność należy do najwyższych na świecie. Stąd wyjątkowo silna presja na aktywnych. Po drugie, lekceważenie warunków pracy. Mimo formalno-prawnych zobowiązań, przedsiębiorstwa francuskie nie dbają wystarczająco o zdrowie pracowników pod względem schorzeń zawodowych. Francja nie ma się czym szczycić. Masz pracę, to nie narzekaj. Tak można streścić obecne podejście. Następnie dawno minęły czasy stabilności w wykonywaniu pracy, regularnych godzin, regularnie powracających zadań, klarownej struktury zarządzania. Wielozadaniowość, konieczność szybkiego dostosowywania się do zmiennych potrzeb, zmiany, nawet ułatwiające pracę, budzą opór, a nawet bunt, bo są destabilizujące. We francuskich stosunkach pracy brak umiejętności przygotowania pracowników do zmian i adaptacji, a tym bardziej do odejścia do innego pracodawcy. Kolejny problem to kompletny brak zaufania w stosunkach między pracownikami a pracodawcami, a nawet między poszczególnymi szczeblami hierarchii przedsiębiorstwa. Stąd nadmiernie inwazyjna rola przepisów prawnych, interwencji władz państwowych, uciekania się do strajku z byle powodu. Ekonomiści twierdzą, że Francja traci na tym kilka dobrych punktów PKB. Wreszcie, co trudniejsze do wyjaśnienia, silne poczucie dumy zainteresowanych z francuskiego modelu socjalnego przy bardzo rozwiniętym osobistym poczuciu wartości, które utrudnia porozumienie w sytuacji konfliktu. A konflikty narastają.
RFI, la radio du monde.
Strategia dla państw regionu Morza Bałtyckiego będzie projektem pilotażowym po raz pierwszy realizowanym przez Unię Europejską. Andrzej Geber rozmawia z komisarzem Pawłem Sarneckim.
Rada i Komisja Europejska przedstawiły w Parlamencie Europejskim zaawansowanie projektu Strategii Pobudzenia Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Przewiduje realizację aż 80 projektów w tym regionie. Strategia ma na celu uczynienie regionu przyjaznym dla środowiska, dobrze prosperującym, łatwo dostępnym, atrakcyjnym i bezpiecznym. Będzie ona, jak powiedział komisarz Paweł Samecki, pierwszym serii unijnych planów makroregionalnych, pozwalających na korzystanie z projektu przez grupę państw. Rada i Komisja Europejska przedstawiły w Parlamencie Europejskim zaawansowanie projektu Strategii Pobudzenia Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Przewiduje realizację aż 80 projektów w tym regionie. Strategia ma na celu uczynienie regionu przyjaznym dla środowiska, dobrze prosperującym, łatwo dostępnym, atrakcyjnym i bezpiecznym. Będzie ona, jak powiedział komisarz Paweł Samecki, pierwszym serii unijnych planów makroregionalnych, pozwalających na korzystanie z projektu przez grupę państw.
Tak, rzeczywiście nowatorstwo polega na tym, że to jest pierwsza strategia w ogóle skonstruowana dla jakiegokolwiek regionu w Unii Europejskiej. Nowość polega na tym, że państwa członkowskie, regiony i organizacje takie na przykład jak pozarządowe zdecydowały się współdziałać w przygotowaniu dokumentu, który zakreśla plan ich działań na najbliższe kilka lat w obrębie Morza Bałtyckiego. Tą nowością jest właśnie chęć wspólnego działania i koordynowania kilku ważnych polityk, takich jak na przykład w obszarze ochrony środowiska, w transporcie, ale też na przykład w działaniach związanych z sektorem badań i innowacji. W jakim celu? Ano, żeby właśnie wspólnie rozwiązywać problemy, które są dla tego obszaru charakterystyczne, czyli na przykład zanieczyszczenie środowiska albo wspólne problemy niedostatków infrastruktury transportowej. Korzyścią z tego nowatorskiego podejścia powinno być to, że skoordynowane działania powinny dać większe, lepsze efekty niż brak tej koordynacji.
Jak wiem, jest to 80 projektów, 80 planów, które są zawarte w tej strategii. Wygląda to imponująco, a z drugiej strony jak zapewnić, że ta strategia będzie realizowana, jeśli nie ma specjalnej ścieżki finansowej w budżecie?
To prawda. Od samego początku założeniem było, iż nie będziemy mieli na realizację tej strategii żadnych nowych dodatkowych środków z budżetu wspólnotowego, bo one po prostu wszystkie zostały już rozdzielone. To przecież nie znaczy, że państwa członkowskie i regiony nie mają swoich środków, także środków wspólnotowych, którymi dysponują i które mogą nieco profilować tak, aby realizować wspólnie określone cele. I na tym polega właśnie ten efekt dodatkowy, ta wartość dodana, że wszyscy mówią tak, spróbujemy zrobić to i użyjemy na to środki krajowe, wspólnotowe, nieco zmieniając kierunek ich wydatkowania, tak aby osiągnąć wspólne cele. Oczywiście ma pan rację, mówiąc, że jest też znak zapytania, czy to się uda osiągnąć, nie mając jakiegoś jednego konkretnego miejsca, które jest odpowiedzialne za realizację strategii. Tutaj chcemy wyraźnie podzielić tę odpowiedzialność. Komisja, owszem, będzie odpowiedzialna, Komisja Europejska będzie odpowiedzialna za ogólne monitorowanie i przebiegu realizacji, ale za poszczególne priorytety i projekty będą odpowiadać państwa członkowskie, regiony i konkretne instytucje, które te projekty będą realizować.
Czy państwa członkowskie będą w jakiś sposób sprawdzane, rozliczane z tego, co zrobiły i jaka to jest szansa dla, powiedzmy dla Polski, bo jest to mnie, a panu zapewne też najbliższe?
Państwa członkowskie będą raportować o postępie prac związanych z realizacją tej strategii. Komisja Europejska będzie te raporty konsolidować w jeden duży raport i będzie przedkładać wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej i tym samym nie tylko sami zainteresowani, ale też inne państwa będą mogły patrzeć na postęp i mówić, albo wam gratulujemy, albo niestety widzimy, że są jakieś niedostatki. A więc będzie swego rodzaju presja na państwa, które realizują tę strategię, aby robiły to dobrze. Polska jest jednym z największych uczestników tego procesu, bo ma sporo środków z polityki spójności, które mogą być użyte na realizację wspólnie zakreślonych działań. I oczywiście teraz będzie do decyzji władz polskich należeć, w jaki sposób znowu w przyszłości uprofilują swoje działania tak, aby realizować cele strategii.
Czy można powiedzieć, że to jest wielka szansa dla państw regionu bałtyckiego?
To jest szansa. Czy wielka, to się okaże właśnie, zależy to od stopnia determinacji i realizacji celów.
Szwecja jako jeden z pomysłodawców wzięła się za to bardzo, bardzo ostro i przyrzeka, że będzie tego projektu pilnowała. Czy sądzi pan, że jest to jakaś dodatkowa szansa, jako że Szwedzi są znani z pewnej konsekwencji działania?
Na pewno. Szwecja jest znana z konsekwencji, z dobrej administracji i znana jest z tego, że jest bardzo zainteresowana losami Morza Bałtyckiego, bo Szwecja jest niezwykle z nim związana. Proporcjonalnie nawet bardziej chyba niż Polska. Dlatego też ja upatruję tutaj właśnie w działaniach szwedzkiej prezydencji silnej motywacji i to będzie dobry początek. Zresztą wiemy też już, że inne państwa z innych części Europy są zainteresowane przenoszeniem takich właśnie modeli i tutaj wiemy, że pytają administrację szwedzką, jak to robić, aby tego typu podejście zastosować gdzie indziej.
Nowe wspólne projekty mają za zadanie zatrzymać pogorszenie się sytuacji Bałtyku, poprawić połączenia komunikacyjne, usunąć bariery w handlu i pomóc w rozwiązaniu kwestii energetycznych. Jak podkreśliła reprezentująca Radę Minister Spraw Zagranicznych Szwecji Cecilia Malmström, Szwecja uczyni wszystko, by ta pilotażowa strategia była sprawnie realizowana. Posłowie zwrócili uwagę na konieczność ekologicznej ochrony i wzmocnienia zasobów rybnych akwenów. Zachęcali też do stworzenia w regionie wspólnego rynku energii oraz wydzielenia specjalnej puli w budżecie przeznaczonej na finansowanie projektu. Obecnie środki w wysokości 50 miliardów euro pochodzą z Funduszu Spójności i innych funduszy przewidzianych na lata 2007-2013. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber. RFI.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Czy wiedzą państwo, kto jest na pierwszym miejscu w świecie pod względem spożycia whisky? Szkoci? Amerykanie? Może Japończycy? Nic z tych rzeczy. Francuzi. 80 wystawców reprezentujących 64 destylarnie głównych krajów producenckich spotkało się w dniach 26-28 września w Paryżu na swym dorocznym salonie, który w tym roku stanął pod znakiem multimediów. 120 lat praktyki i doświadczeń, 5 pokoleń producentów, niemal każda z klasycznych whisky, jak w tym przypadku Glenfiddich, może poszczycić się wspaniałą historią. Nikt nie wie, jak i kiedy whisky znalazła się na Wyspach Brytyjskich. Krążą na ten temat liczne legendy. Jedna z nich mówi, że whisky przybyła do Szkocji z Irlandii, a pomysł pędzenia ognistego trunku zawdzięczamy świętemu Patrykowi, apostołowi Zielonej Wyspy, która stała się ogniskiem chrześcijaństwa średniowiecznej Europy. Umiejąc wyrabiać piwo, naturalnym biegiem rzeczy mnisi zwrócili się ku destylacji whisky z ziaren jęczmienia. Techniki i sposób produkcji ustaliły się w wieku XI i używana w celach terapeutycznych Uisgebeace trafiła pod strzechy domów. Najechawszy w roku 1170 Irlandię, angielski król Henryk II zasmakował w nieznanym sobie medykamencie. 400 lat później to ze Szkocji whisky była eksportowana do Irlandii. Opodatkowanie whisky przez parlament szkocki w roku 1644 spowodowało spadek produkcji legalnej i rozkwit kontrabandy. Najstarsze szkockie destylarnie sięgają tradycją końca XVII wieku. Od dawien dawna zalecano whisky na przeziębienie, gorączkę i trudności trawienne. I tak pozostało do dzisiaj, oczywiście, jeśli stosujemy zalecenia mnichów z umiarem. Aberlour, Ardbeg, The Balvenie, Bowmore, Cowell, Ila, Glenlivet, Glenmorangie, The Glenrothes, Isle of Jura, Lagavulin, Talisker, Scapa i ich królowa Laphroaig. Ale również irlandzka Bushmills. Mityczne nazwy przyprawiają o zawrót głowy samym egzotycznym brzmieniem. Dodajmy do tego aromaty przypraw korzennych, palonej kawy, wanilii, nuty roślinne, mineralne, torfowe, zapach cytrusów, cedru, ziół, kwiatów. Skojarzenia zmysłowe można odmieniać w nieskończoność. Na salon paryski trafili nie tylko klasyczni przedstawiciele gatunku, lecz również edycje limitowane, oryginalne whisky single cask z jednej beczki i rocznikowane, tak jak pachnący karamelizowanym bananem Lagavulin rocznik 1993, trzymany od 6 do 9 miesięcy w beczkach po cheresowym szczepie Pedro Jimenez. Whisky słodowe, malt o różnym wieku dojrzewania i z beczek używanych poprzednio do produkcji sherry, bourbona, porto, hiszpańskiej madery lub cheresu i wreszcie kompozycje mieszane, blended, przez największych specjalistów gatunku whisky makers, jak David Stewart z destylarni The Balvenie, któremu zawdzięczamy oryginalną 14-letnią whisky z beczek po rumie kubańskim. Wyrosło też młode pokolenie artystów blendowania, jak John Glazer, założyciel londyńskiej firmy Compass Box. To oni proponują również znawcom whisky niefiltrowane jako swoisty powrót do przyszłości. Niemal jednym tchem wymienia się Szkocję, Irlandię i Stany Zjednoczone jako producentów whisky. Nie każdy wie, że od początku XX wieku istnieje również czwarty wielki producent whisky. To Japonia. W samym Tokio jest 1000 barów whisky. W salonie Whisky Live w Paryżu wzięła również udział Kanada oraz nowi producenci Walia, Szwecja, Indie, Australia, nie zapominając o poszukiwanej przez koneserów whisky Made in France. Wśród japońskich wystawców nie zabrakło whisky Nika, Hakushu oraz Yamazaki. Ojcem japońskiej whisky i założycielem firmy Century produkującej Yamazaki jest Shinjiro Torii, który w roku 1899 otworzył sklep ze szkocką whisky, a w roku 1923 pierwszą destylarnię produkującą whisky z doliny Yamazaki, usytuowanej na południowy zachód od Kyoto, u podnóża góry Tennozan, skąd czerpie źródlaną wodę. Łatwo pomylić Yamazaki z jej kuzynami z Highland.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Walki i rany to tytuł cyklu wydarzeń zorganizowanych przez Biuro Informacji Francuskiego Ministerstwa Obrony, Muzeum Armii oraz Instytut Polski w Paryżu dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wystawa fotografii poświęcona polskiej kampanii wrześniowej zainaugurowana została na początku września w dziedzińcu gmachu francuskiego Muzeum Armii w Hotel des Invalides w Paryżu. Od 26 września trwają projekcje filmów o Polsce w II wojnie światowej. Pokazane już zostały dwa filmy Andrzeja Wajdy, Katyń i Kanał. Widzowie zobaczą także m.in. Eroikę i Pasażerkę Andrzeja Munka oraz ostatni etap Wandy Jakubowskiej. 24 października w konferencji o roli Laboratorium Rozwiązań Ekstremalnych, jaka przypadła Polsce w II wojnie światowej, wezmą udział wybitni polscy i francuscy historycy. O koncepcji obchodów 70-lecia początku wojny i współpracy ze stroną francuską mówi Marek Chojnacki, dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu.
Doszło do tego w wyniku spotkań, kontaktów mojej poprzedniczki na stanowisku dyrektora Instytutu Polskiego, pani Beaty Podgórskiej, z przedstawicielami SEPAD. Znaleźliśmy w tym biurze informacji i edukacji, bo tak właściwie należałoby je, tę skomplikowaną nazwę przetłumaczyć, znakomitego partnera do rozmów na temat tego, w jaki sposób należałoby upamiętnić szczególną rolę, jaką odegrała Polska podczas II wojny światowej. Jest to, chciałbym podkreślić, wydarzenie nie tylko upamiętniające, bo ono oczywiście ma ten charakter komemoracyjny, ma charakter obchodowy, ale jest to również przy okazji rzetelna, bardzo ciekawa i przystępna dla wszystkich, nie tylko naukowa refleksja nad tym, w jaki sposób rodzi się totalitarny atak. Temu celowi, można powiedzieć, podporządkowane są poszczególne elementy tego wydarzenia. Wystawa o 1 września i kampanii wrześniowej, cykl filmów, konferencja o bardzo znamiennym temacie Polska jako laboratorium rozwiązań ekstremalnych. Gdy się weźmie pod uwagę cały ten cykl, można powiedzieć, że też dochodziliśmy do tego, że to tak właśnie, a nie inaczej wygląda. Ogromną rolę tutaj odegrał pan profesor Christian Grau z Instytutu Historii Współczesnej Francuskiej Akademii Nauk, który pomógł nam tę refleksję przeprowadzić. I myślę, że bardzo istotnym aspektem tego cyklu wydarzeń, tego wydarzenia jest to, że on nie tylko upamiętnia to, co jest dla nas ważne, oczywiście, ale nasze jakby partykularne doświadczenie tragedii związanych z II wojną światową, ale też ma pewien wymiar uniwersalny, bo właśnie pokazuje, jak rodzi się totalitaryzm. W jaki sposób los Polski jest nauczką na przyszłość. Myślę, że to jest niezwykle istotne.
Ce chant de soldats, c'est un chant très connu de fusiliers et mitrailleurs. Il dit la guerre, il dit le courage et le vaillant espoir. Il dit la patrie et le foyer. Foyer détruit qu'évoque ce petit village français de longtemps évacué, sur lequel s'est acharnée l'artillerie ennemie à notre frontière.
Współorganizatorem cyklu Walki i Rany jest Biuro Informacji Francuskiego Ministerstwa Obrony. Magdalena Mazaraki odpowiada w tej instytucji za akcję kulturalną i pedagogiczną.
Jest to agencja audiowizualna Ministerstwa Obrony. To znaczy w pewien sposób, mówiąc krótko, jesteśmy rzecznikiem prasowym poprzez obraz Ministerstwa Obrony. Czyli jakby komunikujemy to, co robi Ministerstwo Obrony i to, co robią francuscy żołnierze za granicą, poprzez reportaże filmowe i fotograficzne. Te reportaże filmowe ukazują się w telewizji francuskiej, w dziennikach telewizyjnych. Jest to agencja, która ma już swoją długą historię, bo powstała w 1915 roku. Co to oznacza? Jeżeli powstała w 1915 roku, tak więc od tego czasu już są robione takie reportaże fotograficzne i filmowe dotyczące działań wojennych wojsk francuskich i również wizyt dyplomatycznych ministra obrony. W związku z tym od tego czasu posiadamy bardzo bogate oczywiście archiwa. Więc to archiwa, które dotyczą szczególnie historii Francji, ale również z biegiem czasu oczywiście dotarły do nas archiwa zbiór reportaży niemieckich. Stąd też mamy bardzo bogate zbiory filmów i fotografii propagandy niemieckiej z II wojny światowej. I te materiały od powstania w 1939 roku przez Fritz Ipplera. Fritz Ippler był za Goebbelsa największą postacią koło René Riefenstahl, jeżeli chodzi o twórcę filmów propagandowych. I ten Fritz Ippler robi film o kampanii wrześniowej pod koniec 1939 roku. Ten film posiadamy. Nigdy nie był pokazywany jeszcze szerokiej publiczności. Był znany tylko bardzo wąskiej grupie specjalistów. I ten film będzie pokazany w cyklu filmowym poświęconym Polsce. Więc jest to z tego zbioru niemieckiego. Jest to punkt widzenia oczywiście niemiecki. Ale mamy również kroniki wykonane przez francuskich operatorów z tego, co się działo na terenie Francji. A co się działo na terenie Francji pod koniec 1939 roku? Przyjechał oczywiście Sikorski i Raczkiewicz do Paryża. Tak więc mamy zdjęcia z przybycia Sikorskiego Raczkiewicza, więc rządu polskiego na uchodźstwie, ich przybycie do Paryża i w Angers. Oczywiście nie tylko nasze filmy dokumentalne, nasze archiwa będą pokazane. Zależało nam na tym, żeby ukazać Polskę w II wojnie światowej poprzez różne inne materiały, a więc skontaktowaliśmy się z naszymi partnerami Imperial War Museum, a więc archiwa wojskowe w Londynie, którym poświęcona jest cały seans filmowy 10 października i będą tylko ich filmy o polskich pilotach na przykład w II wojnie światowej. Będą również filmy fabularne. Filmy fabularne zdobyliśmy je dzięki współpracy z Instytutem Polskim. Tutaj chcę zaznaczyć, że dotarliśmy również do rzadkich materiałów archiwalnych, których nie ma w Polsce. Filmoteka Narodowa nam to potwierdziła. Mówię tutaj o filmie Michała Waszyńskiego z 1944 roku, który szedł z armią Andersa od 1942 roku i który uczestniczył w tej kampanii i który nakręcił materiały drugiego korpusu Wojska Polskiego, który zdobył klasztor na Monte Cassino. Tak więc mamy słynne również zdjęcia z wbijania w ogóle flagi polskiej na górze Monte Cassino.
Force prête à entrer en action, l'armée polonaise reconstituée en France voit chaque jour partir de ses camps des unités nouvelles auxquelles le général Sikorski remet leur drapeau.
A skąd pochodzą zdjęcia prezentowane w Muzeum Armii? Marek Chojnacki i Magdalena Mazaraki.
One pochodzą z bardzo różnych źródeł, bo pochodzą z archiwów francuskich, z archiwów SEPAD. To jest kilka filmów też dokumentalnych, nakręconych w czasie II wojny światowej przez fotografów, fotoreporterów armii niemieckiej. Mówię zarówno o filmach, jak i o zdjęciach, które się znalazły na wystawie. Są też tam zdjęcia ze zbiorów archiwów polskich, ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. Można powiedzieć, że z bardzo różnych źródeł te fotografie były, źródeł zarówno polskich, jak i tutaj miejscowych, były zbierane i można powiedzieć, że rzeczywiście została wykonana rzetelna praca badawcza przy okazji, więc to jest też, może zbyt ambitne byłoby nazwanie tej pracy pracą naukową, ale myślę, że nawet na takie stwierdzenie można by się poważyć. Ono ma też pewien wymiar poznawczy, nie tylko edukacyjny.
Z naszej strony wydobyliśmy 10 unikatowych zdjęć ze zbiorów niemieckich, które ukazują oczywiście tą kampanię wrześniową od strony nazistów, a więc kampanię doskonale zorganizowaną, która respektuje zasady wojenne, a więc nie ma zbrodni, nie ma cywilów. Jest to wojna jakby taka regularna, jest to wojna między wojskami. Dzięki archiwom, które nam pozwolił zdobyć, dzięki zdjęciom, które nam pozwolił zdobyć Instytut Polski, ukazujemy trochę inny obraz, obraz od strony cywilów.
Prawdę o tej sytuacji w Polsce okiem bezstronnym, a nie okiem propagandy niemieckiej okupanta.
Oczywiście. Tak więc mamy dzięki tej wystawie i dzięki współpracy francuskich archiwów i współpracy Instytutu Polskiego, który nam pozwolił dotrzeć do archiwów w Polsce, a więc do zdjęć polskich. Ta wystawa ukazuje kampanię wrześniową oczami propagandy nazistowskiej i okiem okupowanego kraju.
Sądzę, że na pewno istnieją również w archiwach niemieckich inne filmy, prawda, niepropagandowe. Czy jest jakaś możliwość dotarcia do tych źródeł?
Jest oczywiście możliwość dotarcia. Nasze archiwa współpracują z Bundesarchiv i z sekcją tych archiwów, z sekcją filmową. Tak więc na pewno w przyszłości też kiedyś będzie zrobiony cykl, czy będą ukazane filmy, które nazywamy dzisiaj filmami amatorskimi, czyli jakby nie są filmami produkowanymi na rzecz jakiejś instytucji Ministerstwa Propagandy. Takie filmy istnieją, są trudniejsze w dotarciu i w odkryciu. Nie prezentujemy ich w tym cyklu, który teraz się odbywa.
Bo chodzi o to, żeby Francuzi, którzy będą oglądać te filmy i oglądać wystawę, nie odnieśli wrażenia, młodzi, zwłaszcza nieznający historii, że rzeczywistość wyglądała tak, jak ją prezentowała propaganda niemiecka.
Oczywiście, bardzo słusznie, że pani to wspomina. Dlatego też film Kampania Wrześniowa będzie przedstawiony przez historyka francuskiego, Christian Ingrau, który jest specjalistą we Francji od historii Niemiec nazistowskich i który wytłumaczy, że ten film jest punktem widzenia niemieckim i wytłumaczy, jak konstruuje się ta propaganda i co jest fałszywe w tym filmie.
Printemps, espérance, renouveau. La Pologne a fêté Pâques sur la terre de France. Les œufs bénis que l'on se partagera selon la tradition ne sont plus enluminés de savantes arabesques comme au jour paisible, mais dans chaque camp où elle renaît avec ses nouveaux soldats, la Pologne a fêté Pâques dans la force, la résolution, dans la joie de l'espérance.
W cyklu wydarzeń Walki i rany, który upamiętnia 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, mówili Marek Chojnacki, dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu oraz Magdalena Mazaraki z Biura Informacji Francuskiego Ministerstwa Obrony. Słuchaliśmy także fragmentów z francuskich kronik filmowych z roku 40.
Plus de foyer que dans le souvenir, plus de famille que dans le cœur. Soldats, demain aux armes, à qui un peu de tradition ce jour de fête, refait un peu de la lointaine patrie.
RFI. La radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
W niedzielę 29 marca zmarł Maurice Jarre, jeden z najsłynniejszych francuskich kompozytorów, jeden z tych, którym udało się zrobić wielką karierę w Hollywood. Napisał muzykę do ponad 150 filmów, współpracował z wielkimi reżyserami, m.in. z Alfredem Hitchcockiem w filmie Topaz, z Johnem Hustonem, Człowiek, który chciał być królem, Volkerem Schlöndorfem, Blaszany Bębenek, Clintem Eastwoodem, Firefox i Peterem Weirem, Wybrzeże Moskitów. Największe sukcesy przyniosła mu współpraca z brytyjskim reżyserem Davidem Leanem, bo to właśnie za muzykę skomponowaną do jego filmów zdobył wszystkie 3 Oscary. W 1962 za kompozycję do Laurence Zarabi, w 1965 do Doktora Żywago i w 1984 do Drogi do Indii. Był ponadto 6 razy nominowany do Nagrody Akademii, zdobył 4 Złote Globy, 2 Nagrody BAFTA i dziesiątki innych wyróżnień. Przypomnijmy jedną z tych oscarowych kompozycji, muzykę do filmu Laurence z Arabii. Maurice Jarre wspominał w jednym z wywiadów, że miał na jej skomponowanie zaledwie 6 tygodni, a musiał napisać kompozycję na 2 godziny muzyki. Skoro już przy Oscarach dla Maurice'a Jarre'a jesteśmy, to przypomnijmy również fragment muzyki z filmu Doktor Żywago, piosenka Lary. Warto przy tym zauważyć, że niewielu kompozytorów zdobyło takie uznanie w oczach fabryki snów jak Francuz Maurice Jarre. Pierwszą muzykę do filmu Maurice Jarre skomponował w 1952 roku. Ostatnią nagrodę odebrał w lutym bieżącego roku na festiwalu w Berlinie, gdzie został nagrodzony honorowym Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości. W 2006 roku Maurice Jarre świętował 60-lecie swojej kariery zawodowej. Ceremonia miała miejsce w sali Audytorium w Lyonie, mieście, w którym w 1924 roku Maurice Jarre przyszedł na świat. Pierwsze lata jego kariery to jeszcze Francja. Dopiero w połowie lat 60. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i już do Francji nie powrócił. Zmarł w Los Angeles. Pisał muzykę zarówno do wielkich produkcji, takich jak na przykład Najdłuższy Dzień, film o lądowaniu aliantów w Normandii z udziałem całej plejady wielkich gwiazd, jak i do ambitnych filmów, takich jak Zmierzch Bogów czy Blaszany Bębenek, i do filmów całkiem lekkich, takich na przykład jak Uwierz w Ducha. Przypomnijmy fragment kompozycji do Blaszanego Bębenka. Maurice Jarre był czterokrotnie żonaty i miał troje dzieci. Jedno z nich to słynny muzyk i kompozytor, prawdopodobnie większości naszych słuchaczy doskonale znany, jeden z prekursorów muzyki elektronicznej, Jean-Michel Jarre. Pozostała dwójka również wykonuje zawody artystyczne. Po śmierci Maurice'a Jarre'a hołd oddali mu francuscy politycy, m.in. prezydent Nicolas Sarkozy, minister kultury Christine Albanel, a także wiele postaci ze świata kultury. Ale to z pewnością nie te oficjalne wyrazy uznania miałyby największe znaczenie dla kompozytora, lecz świadomość, że jego muzyka trwa nadal i nadal cieszy słuchaczy.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.